W audycji Podwójne Espresso mam przyjemność gościć Wojciecha Kujawskiego, autora serii ilustrowanych przewodników wędrownych po naszym regionie. Twoje wizyty przy okazji ukazywania się kolejnych tomów to w zasadzie taka świecka tradycja, więc tym bardziej miło mi znów ciebie móc gościć w studiu radia UWM FM. Cześć.
Cześć, witajcie też słuchacze. I od razu potwierdzam, że tak, jest to bardzo sympatyczna tradycja, że radio UWM zaprasza mnie regularnie przy okazji wydawania kolejnych tytułów.
Tych tytułów jest całkiem sporo. Ten najnowszy to Warmia, Elbląg, Barcja, Koleje Żelazne. Szlaki wodne, z tego co wyliczyłem, liczyły 15 tomów. Szlak pieszy po Olsztynie i okolicach to były 2 tomy. No był jeszcze ten jeden szlak kopernikowski po Warmii. No to wychodzi mi, że ten najnowszy to część 19.
Jeżeli chodzi o okładki, tak. Jeżeli chodzi o edycję, to 21, jak sądzę, dlatego że Mazury Garbate i Śniart wymiały po 2 wydania z takimi samymi w zasadzie, czy bardzo podobnymi okładkami. Także to tam z rachubą zawsze jest problem, dlatego że nominalnie rzeczywiście są to kolejne wydania tego samego tytułu, ale też nie ma 2 identycznych tomów. Czyli za każdym razem, nawet jeżeli robię wydanie drugie, to jest tak zwane poprawione, zmienione i to tak zmienione dosyć konkretnie.
A te reedycje to były wydawnictwa w związku z tym, że się wyprzedały po prostu te tytuły?
Tak.
Było pytanie o to?
Tak, to wynikało stąd, że były wyczerpane nakłady pierwszego wydania. Zresztą Krutonia miała 3. No i w zasadzie trzecie mi się też kończy. Ale na razie nie planuję 4. To wynika wyłącznie stąd, że wyczerpał się nakład i przez ileś tam lat, można powiedzieć, tytuł był niedostępny na rynku. Było ileś tam pytań, czy było ileś osób poszukujących, żeby mieć na przykład całą kolekcję, albo czasami ktoś po prostu szukał konkretnie tego tytułu, bo go interesuje. Ale też zwykle było tak, że no przynajmniej w przypadku tomu Śniardwy to było takie trochę wypełnienie, można powiedzieć, roku, na który nie miałem gotowego nowego tytułu. I tak się dobrze akurat składało, że nie mając nic nowego, można było zrobić nowe wydanie książki, która już od dobrych 10 lat była niedostępna i poszukiwana.
Wydane zostały Szlaki wodne, Szlak pieszy po Olsztynie i okolicach, jak już mówiłem. Teraz kolej na kolej. Ty w ogóle jeździsz koleją? Zdarza ci się? Bo ja ciebie kojarzę raczej z samochodem i z tym kursowaniem Ełk, Olsztyn, Olsztyn, Ełk.
Współcześnie jeżdżę niewiele, ale jeżdżę. Zwykle właśnie się to zdarzało wtedy, kiedy miałem po prostu awarię samochodu i korzystałem tutaj z przewozów regionalnych na trasie Ełk, Olsztyn i muszę powiedzieć, że bardzo sobie chwalę. Zarówno trasę Ełk przez Szczytno, jak i przez Korsze. No ostatnio przez Korsze to jest troszeczkę to bardziej skomplikowane. Ale zdarza mi się raz na jakiś czas i jakiś tam, powiedzmy, kontakt z koleją mam nie tylko teoretyczny. Chociaż jeżeli chodzi w ogóle o podróży koleją, to mógłbym tutaj oddzielny tom napisać, jak jeździłem. Miałem kilka takich wyjazdów życia. Na przykład w 1989 roku jechaliśmy na zawody w nurkowaniu do Budapesztu i był problem, żeby dostać bilety na pociąg z Warszawy, wydaje mi się, jeździł jakiś tam ekspres do Budapesztu, więc trzeba było się dostać jakimś kormoranem czy czymkolwiek do Warszawy i potem przesiadka. Ale problem był z tą linią międzynarodową, dlatego że to był wtedy taki ulubiony kierunek różnego rodzaju handlarzy i ludzi, którzy gdzieś tam kursowali w takich celach raczej zarobkowych niż turystycznych. I po jakimś dobrym miesiącu koczowania gdzieś tam przy kasach wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać do Budapesztu przez Berlin.
Dosyć ciekawa trasa.
Tak było. No i tutaj akurat problem był taki, że nie można było wtedy na przykład sobie kupić forintów, bo były książeczki walutowe i był jakiś taki przepis, który mówił, że jeżeli się w ciągu ostatnich 2 lat było na przykład na Węgrzech czy w Czechach jako tam kraju docelowym, to nie można było dostać waluty, tylko się dostawało jakieś czeki czy bony, które można było dopiero gdzieś tam na miejscu wymienić, załóżmy w Pradze czy Budapeszcie. I to miało spore konsekwencje, dlatego że okazało się tak, że najpierw w Berlinie wsiedliśmy w jakiś inny pociąg niż pierwotnie planowaliśmy, a to znaczyło, że nie zdążyliśmy sobie nic kupić do jedzenia i do picia, to był, wydaje mi się, lipiec, nie? Więc tak mniej więcej tak przed końcem NRD już nas tam dosyć konkretnie suszyło w tym pociągu, a to dopiero była tam nie wiem która godzina jazdy. A w każdym razie koszmar był w Pradze, dlatego że pociąg tam stał, nie wiem, dobre 10 godzin, nie? W każdym razie byliśmy bez jedzenia, bez picia, bez pieniędzy. bo nie było do końca wiadomo, o której godzinie ten pociąg w końcu ruszy do Budapesztu. No a normalnie jak masz jakieś tam, nie wiem, bony, które musisz wymienić w banku, no to nie zapłacisz nimi w kiosku za zwykłą butelkę wody, tak? Do tego jeszcze targaliśmy cały sprzęt do nurkowania, butle, płetwy i tak dalej, więc to była wyprawa po prostu kosmiczna. Dość powiedzieć, że cały przejazd to było około 40 godzin z Olsztyna do Budapesztu z przesiadką w Berlinie. I pamiętam, no to tylko tak w dużym telegraficznym skrócie opowiadam, żeby tutaj nie zanudzić słuchaczy, ale pamiętam, że wtedy po tamtej akcji to powiedziałem sobie, że w życiu już nie wsiadam do pociągu. No ale akurat trzeba było wsiąść, dlatego że chociażby studia w Warszawie oznaczały, że jak się jest maniakiem Olsztyna, to trzeba było co weekend zameldować się gdzieś tam pod pubem From, więc przejazdy pociągiem na weekend i z weekendu to była norma na przykład.
To wszystko historie z demoludów, tak można powiedzieć. My wróćmy do tej książki, do książki, która jakby nie było jednak przenosi nas do czasów przedwojennych. Jak zwykle pretekstem do wydania kolejnego przewodnika ilustrowanego była twoja kolekcja pocztówek. Na spotkaniu autorskim w Olsztynku przyparty do muru zdradziłeś, że masz w swojej kolekcji kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Tak procentowo te związane z kolejnictwem to według ciebie ile?
Trudno mi to oszacować, no na pewno nie za wiele, dlatego że jednak w tym momencie wchodzimy w taki dosyć już specjalistyczny temat. Wiadomo też, że pewne motywy trudniej się zdobywa, bo często na przykład ktoś zbiera nie pocztówki, załóżmy, nie wiem, z Warmii i Mazur, tylko na przykład zbiera koleje, tak? Ktoś zbiera wiatraki, ktoś zbiera jakieś specjalne motywy i to powoduje, że zdobywanie takich kartek zdarza się być podwójnie trudne, bo nie tylko trzeba o nie rywalizować z, powiedzmy, kolegami czy nieznajomymi, którzy tak naprawdę interesują się tylko regionem, ale także właśnie tą specjalistyczną dziedziną. Także tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest procent, no ale ilościowo jest to tyle, że wystarczyło na skompletowanie tego tomu i mam nadzieję jeszcze kolejnych, które sobie zaplanowałem.
Są wśród nas, no może nie teraz w studiu, ale na przykład wśród słuchaczy, prawdziwi pasjonaci kolejnictwa. Osoby, które nie tylko znają historię kolei, ale mają rozpracowane modele lokomotyw, wagonów, połączenia kolejowe obecne i z przeszłości, tego typu detale. Czułeś presję związaną z takimi odbiorcami, przygotowując się do wydania tego właśnie tomu?
Odwołując się do naszego cyklu pod roboczym tytułem Tak hartowała się stal, jestem trochę zahartowany, jeżeli chodzi o, powiedzmy, krytykę tego, co robię. Więc jakby tutaj nie było jakby takiego strachu typu, że ojejku, no jak to zrobić, żeby tutaj nikt się nie przejechał po książce czy po mnie jako po autorze. Zazwyczaj podchodzę do tego po prostu na w miarę na chłodno. Staram się zrobić to tak, żeby to było zrobione rzetelnie i żeby ktoś, kto nie jest jakoś tam uprzedzony czy negatywnie nastawiony, nie miał powodu, żeby rzeczywiście książkę skrytykować, tak? No bo wiadomo, że trafiają się błędy merytoryczne, jeżeli one są, no to wtedy krytyka jest uzasadniona, więc tutaj...
Ale to zdaje się, pasjonaci kolejnictwa trochę cię pchali w kierunku wydania tej książki.
Tak, na pewno jest człowiek, który nawet miał chyba wystawę fotografii tutaj w MOK-u, nazywa się Paweł Wagner i kiedyś go poznałem, jak pracował w Urzędzie Miasta w Rucianem Nidzie i on mnie namawiał właśnie do zrobienia takiego przewodnika właśnie stricte kolejowego. Było parę innych osób, które również gdzieś tam na przestrzeni lat zachęcały mnie do tego. Z tym, że tutaj po pierwsze dla mnie jakimś tam priorytetem było ukończenie cyklu Szlaków Wodnych. Kiedy to zostało domknięte, zacząłem, powiedzmy, nową część serii. No, zacząłem od tego, co tutaj już wspominaliśmy. No to w jakimś tam momencie, równolegle również, tutaj dojrzała sytuacja do tego, żeby to zrobić, jeśli chodzi o zasób ilustracji, bo nie chodzi o to, żeby tam, powiedzmy, zrobić książkę pod fajnym tytułem, tutaj, powiedzmy, Warmia Koleje i dać, powiedzmy, nie wiem, 10% motywów kolejowych, a reszta, no to będzie coś tam wypełniacze, załóżmy, tak? I tutaj rzeczywiście chodziło o to, żeby mieć takie przekonanie, że rzeczywiście ten materiał, jaki mam do dyspozycji, upoważnia mnie do tego, żeby podejść już do opracowania takiej książki. No oczywiście, jeżeli chodzi o tekst, tutaj trudności było sporo, ale jeżeli mówimy o tej presji, no tutaj na szczęście również miałem takiego farta, że w tamtym roku pojechałem na bodajże Noc Muzeów do Ornety i tam jakoś tam od słowa do słowa zgadałem się z Piotrem Kosińskim, który tam przygotowywał wspólnie z Redutą Orneta wystawę właśnie poświęconą kolejnictwu. No i tam jakoś tam się dogadaliśmy, już nie wchodząc w szczegóły, bo już wtedy wiedziałem, że będę to robił. No i zapytałem go, czy nie chciałby być moim takim, no nazwijmy to konsultantem, tak? Dlatego, że ja nie uważam się za wybitnego eksperta, bo nim nie jestem, jeżeli chodzi o tą tematykę. No, może trochę bardziej jestem tutaj zaawansowany z racji tego, że interesując się historią naszego regionu, gdzieś tam raz czy drugi sobie poczytałem o tych liniach, tak? Jak one przebiegały, kiedy powstawały i tak dalej. Ale jeśli chodzi o tą, powiedzmy, całą otoczkę techniczną, no to jestem no, w sumie laikiem, tak? No ale oczywiście, kiedy zabieram się za temat, no to staram się, żeby było to opracowane tak rzetelnie, tak, żeby, tak jak tutaj między sobą ukuliśmy taki termin, ludzie, którzy liczą podkłady kolejowe, nie mieli zbyt wielu powodów do narzekania. Zrzuciłem tutaj to hasło, dlatego że to jest nie tylko specyficzne, jeżeli chodzi o sam temat kolejnictwa, tak? Bo to samo dotyczy innych aspektów tutaj opracowań historycznych poświęconych regionowi, a mam na myśli to, że są tacy właśnie szczególarze, którzy skupiają się na bardzo takich wyszukanych detalach, czy jakichś tam aspektach, tak? Typu, nie wiem, ile cegieł zużyto na budowę dworca w miejscowości X, tak? I ile talarów kosztował dworzec, czy tam, nie wiem, nastawnia kolejowa w miejscowości Y. Być może są to informacje dla kogoś ciekawe, ale ja po prostu ze swojej natury i również ta specyfika serii, czy tam powiedzmy charakter serii polegają na tym, że przyjmuję pewną perspektywę, tak? Czyli wiadomo, że im się patrzy z większej wysokości, tym się ogarnia powiedzmy szerszy obszar, ale niekoniecznie widzi się już te wszystkie detale. I oczywiście ja nie mówię, że nie wiem, trzeba robić tak. Po prostu ja tak robię. Jak ktoś uważa, żeby robić inaczej, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Ale generalnie no, to jest jeden z tych aspektów, tak, że tam nie napisał o tym, albo dlaczego nie pokazał tego, czy tamtego. No bo tak, bo po prostu akurat przyjmuję pewną optykę, pewne jakieś tam powiedzmy syntetyczne ujęcie. Nie muszę wchodzić we wszystkie detale. No ale oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ujęcie tego, o czym piszę, no to starałem się, żeby to było skonsultowane właśnie z Piotrem i żeby właśnie ci specjaliści od liczby podkładów na linii nie mieli zbyt wielu powodów, żeby się czepiać, powiedzmy.
Historia kolei na Warmii, historia kolei na Mazurach sięga XIX wieku. Siadając jednak do lektury tego przewodnika, warto zdać sobie sprawę, co znaczył rozwój kolei w XIX wieku, bo to nie to samo, co dzisiejsza akcja modernizacyjna dróg, czy nawet tych największych ekspresówek w regionie. Tak mi się przynajmniej wydaje. To był gigantyczny skok cywilizacyjny, który całkowicie zmienił na przykład ranking ważności miast. Najlepszym przykładem tego jest Olsztyn, który był małą mieściną, a w momencie, gdy dotarła tu kolej żelazna, no, stał się w którymś momencie już najważniejszym miastem w tej części Prus Wschodnich.
Tak, dokładnie tak było. Zresztą wyłapałem takie znamienne zdanie gdzieś tam w jednym z cytowanych fragmentów z literatury regionalnej, akurat autora niemieckiego, no, który stwierdził, że otwarcie no pierwszej tutaj w naszym regionie kolei wschodniej, prowadzącej przez Elbląg, Braniewo do Królewca, a wcześniej z Berlina. To był taki moment zwrotny jakby w dziejach regionu, który no rzeczywiście na nowo definiował no znaczenie różnych miejsc. I rzeczywiście tak było z Olsztynem i to jest pewnie najbardziej, czy jeden z bardziej spektakularnych przykładów, jak jakaś tam mała mieścina, która w połowie tam powiedzmy XIX wieku niewiele odbiegała powiedzmy poziomem od, dajmy na to, Barczewa. No dzisiaj możemy zobaczyć,
Gdzie jest Olsztyn,
jeżeli chodzi o wielkość, znaczenie miasta i tak dalej.
Podobnie ze Strudą, która jest spora, ale jednak w tych czasach, kiedy ta kolej tu się pojawiła, no to była miastem jednak chyba ważniejszym niż Olsztyn.
Znaczy była porównywalna i miała, wydaje się, więcej atutów do tego, żeby mieć ten prymat na południu prowincji. I to też jest tam ciekawy wątek, który zresztą gdzieś tam się pojawiał w tomie Olsztyn Belle Époque, ale no tutaj siłą rzeczy również powrócił przy okazji kolei, bo oba miasta rywalizowały właśnie o pozyskanie różnych instytucji, które no w tamtym czasie decydowały o tym, jaka jest ranga danego ośrodka miejskiego, tak? I tutaj ważna taka dygresja, tak? Bo to zawsze mówimy kolej, 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 tak? Ważne jest też to, że linie kolejowe miały swoją rangę. i o tym zresztą też jest w książce i dzięki temu możemy trochę inaczej na to spojrzeć, tak, że no mówię, dla laika no to była albo linia kolejowa X, albo Y, z góry na dół, albo z prawej na lewą, a istotne jest to, że zarówno zresztą Ostróda, jak i Olsztyn znalazły się na jednej z trzech głównych, powiedzmy, arterii komunikacyjnych. Właśnie pierwszą z nich była kolej wschodnia prowadząca przez Elbląg, Braniewo do Królewca i dalej przedłużona do stacji Eitkuny na granicy z Rosją. Drugą była, mówimy tak w porządku chronologicznym, czyli tamta pierwsza, o której wspomniałem, otwarta w 1852 w Elblągu i Braniewie i rok później dociągnięta do Królewca. Potem budowana etapami kolej południowa prowadząca z Królewca przez Bartoszyce, Kętrzyn, Giżycko, Ełk do granicy w Prostkach. I trzecią, w zasadzie chyba nawet najdłuższa z nich, to właśnie magistrala Toruń-Wystrój, biegnąca tak diagonalnie przez prowincję. Również diagonalnie biegła kolej południowa i na ich przecięciu z kolei pojawił się węzeł kolejowy Korsze. Stąd też tutaj taki spektakularny rozwój miejsca w środku niczego. No to w zasadzie najpierw znaczącego węzła, a współcześnie do miasta. Ważne było też to, że akurat te miasta, o których mówimy, znajdowały się na przebiegu magistrali. No to możemy tak obrazowo ująć, że to była droga, załóżmy, klasy S7, tak, biegnącej przez województwo. No i jak się domyślamy, no trochę inaczej wygląda rozwój miejscowości przy S7, a przy jakiejś tam drodze gminnej czy powiatowej. I tak samo było z kolejami, że powiedzmy, były kolejne fazy rozwoju tej całej sieci. One się pojawiały razem z wprowadzeniem kolejnych ustaw regulujących cały tutaj ten, powiedzmy, rynek infrastruktury, czy sposób finansowania linii kolejowych i tak dalej, o czym wszystko to jest mowa w książce. No i dzięki temu możemy właśnie fajnie tutaj, wydaje mi się, prześledzić, jak różne miasta zyskiwały bądź traciły na kolei, bo też ukuło się, że tak powiem, takie przekonanie, że zawsze kolej oznaczała jakiś tam, powiedzmy, skok cywilizacyjny czy awans, ale w przypadku niektórych miast akurat niekoniecznie tak to działało i takim przykładem jest Braniewo, które przez ileś tam wieków było w pewnym sensie czy w różnych aspektach stolicą Warmii, również jeżeli chodzi o tą sferę gospodarczą, dlatego że Braniewo miało monopol, jeżeli chodzi o handel zewnętrzny, więc cały handel musiał iść przez Braniewo i stąd brało się bogactwo tego miasta. W momencie, kiedy powstała sieć kolejowa, to wszystko, że tak powiem, stanęło na głowie, dlatego że z każdej wioski można było dowieźć towary do najbliższej stacji i już nie było potrzebne do niczego Braniewo z portem, bo wystarczyło dostęp do najlepiej właśnie magistrali kolejowej, żeby te towary gdzieś tam w miarę szybko docierały w dosyć odległe zakątki Niemiec.